Początek drugiej księgi Samuela. Po śmierci Saula, po zwycięstwie nad Amalekitami, wrócił Dawid i zatrzymał się przez dwa dni Zikla. Na trzeci dzień przybył jakiś człowiek z obozu, z otoczenia Saula. Odzienie miał podarte, a głowę posypaną ziemią. Podszedłszy do Dawida, padł na ziemię i oddał mu pokłon. Dawid zapytał go: skąd przybywasz? Odpowiedział mu: ocalałem z izraelskiego obozu. Rzekł do niego Dawid: opowiedz mi, proszę, co się tam stało. Opowiedział więc, że ludzie uciekli z pola walki, wielu żołnierzy zginęło i że również ponieśli śmierć Saul i jego syn Jonatan. Dawid, schwyciwszy swe szaty, rozdarł je. Tak też uczynili wszyscy mężowie, którzy z nim byli. Potem lamentowali i płakali i pościli aż do wieczora, ponieważ padli od miecza Saul i syn jego Jonatan i lud Pana i dom Izraela. O Izraelu, ta chwała na górach umarła. Jakże zginęli bohaterowie Saul i Jonatan, kochający się i mili przyjaciele. Za życia i w śmierci nie są rozdzieleni. Wszak oni bystrzejsi od orłów, dzielniejsi od lwów. Opłaczcie nad Saulem, córki izraelskie. On was ubierał w prześliczne szkarłaty, złotymi ozdobami upiększał stroje. Jakże zginęli wśród boju bohaterowie. Jonatan zabity na wzgórzach. Żal mi ciebie, mój bracie Jonatanie. Tak bardzo byłeś mi drogi. Więcej ceniłem twą miłość, niżeli miłość kobiet. Jakże zginąć mogli wśród boju bohaterowie. Jakże przepadły wojenne oręże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem: odszedł od zmysłów. Oto słowo Pańskie. Jezus przyszedł do domu. Oczywiście nie w Nazarecie, tylko w Kafarnaum, jako że dom żony Piotra był jego bazą wypadową, gdy pracował na terenie Galilei. I stąd robił wyprawę. Z takiej wyprawy okazało się wrócił, w nadziei, że odpocznie, a tymczasem spotkał tłumy, które przyniosły mu ludzi do uzdrowienia, najbliższych, chorych przyprowadzili, przynieśli w nadziei, że Jezus ich uzdrowi. I oczywiście zamiast posilać się, odpoczywać, Jezus zaczął tych cierpiących uzdrawiać. I to było dla niego radością, pokarmem, szczęście tych, którzy odchodzili szczęśliwi, bo on był dla nich jedyną szansą. Wtedy, kiedy to robi, następuje zgrzyt. Pojawia się z niedalekiego Nazaretu w Kafarnaum delegacja rodzinna krewnych i pisze o tym tylko święty Marek, ponieważ święty Marek jako tłumacz Piotra w Rzymie tam pisał dla tamtych ludzi, dla Rzymian, swoją Ewangelię. Wprawdzie Mateusz obszernie opisuje pewne rzeczy, ale Mateusz nie wspomina o nic o krewnych Jezusa. Nie chciał im przykrości robić. Dlaczego ta delegacja przyszła? Nie z troski o Jezusa, że nie miał czasu na to, żeby zjeść, odpocząć. Nie z lęku o Jezusa, tylko z lęku o siebie. Z troski o siebie. Zawsze mnie to intrygowało. I dopiero z lektury Marii Valtorty dowiedziałem się, jaki był powód rzeczywisty przyjścia tej delegacji. Oto w Nazarecie w szabat pojawiła się delegacja ze świątyni z Jerozolimy z dekretem, Tutaj pośród was narodził się ktoś, kto sieje zamęt w sprawach Bożych, a nie jest od Boga i nie jest przez Boga posłany. Czyli znaki wielkie uzdrawia, ale to nie Bóg przez niego uzdrawia, tylko Belzebub jest wcieleniem demona. To był pierwszy krok. A drugi krok, biada tym, którzy by korzystali z jego posługi, biada tym, którzy by szli za nim, będzie wykluczony z synagogi. No i prawdopodobnie do słuchu powiedzieli krewnym. Dwóch już kuzynów było wśród apostołów. Jeden starszy, Szymon, już Jezus go przywołał do siebie przez jakieś tam nieszczęście, ale był najstarszy po śmierci ojca, po śmierci Syna Jezusa Chrystusa. Józef było mu na imię. On przymusił Matkę Najświętszą. Popatrz, w jakim położeniu twój syn nas stawia. Będziemy wykluczeni z synagogi. Chodź, może ciebie posłucha. Jesteś jego matką. Tyle zniewagi musimy znosić z jego powodu. Delegacja ze świątyni z Jerozolimy. I wyobraźcie sobie, ile ta Matka Najświętsza musiała przecierpieć. Ona, która przeżyła zwiastowanie, ona, która dokładnie wiedziała, że odtąd będą patrzyli na nią jako matkę jednego z większego złoczyńców. Przyszła, co miała robić. W poniedziałek będziemy interpretować dokładnie, jaką Jezus da odpowiedź na ten dekret, który notabene był też odczytany w Kafarnaum, we wszystkich ważniejszych miejscach Palestyny. Po odczytaniu był wywieszony dla nieobecnych na drzwiach. No i oczywiście wyobraźcie sobie, jaką grozą powiało wśród tych, którzy cieszyli się Jezusem. Tyle dobra przez Niego spłynęło. Okazuje się, że to nie od Boga, tylko od Belzebuba to dobro przyszło. Ta miłość, te uzdrowienia. To Belzebub był taki dobry. Odtąd Jezus już nie będzie przemawiał w synagogach. Nie chcę drażnić. Już odpowiedź Jezus da. Będziemy w przyszłym tygodniu omawiać. Odpowiedź Jezusa na te zarzuty przemawia z łodzi na jeziorze. Pierwsza odpowiedź Jezusa Chrystusa. Na łodzi, która co nieco odbiła od brzegu, a ludzie jakby w amfiteatrze siedząc słuchali Jezusa Chrystusa. Odpowiedź Jezusa jest i teoretyczna, na razie sprowadza do absurdu, jak to jest możliwe, żeby szatan niszczył szatana, przełożony swych podwładnych niszczy. Zresztą Jezus pyta, a wasi synowie, którzy mieli moc egzorcyzmowania, czy oni też mocą Belzebuba? Ale to sobie zostawmy na poniedziałek. Na razie chcę powiedzieć, że z tego króciutkiego fragmentu bardzo mi się podoba to stwierdzenie krewnych, a w zasadzie tego kuzyna najstarszego, który pełnił głowę rodu teraz, odszedł od zmysłu, zwariował. Jezus by powiedział, rzeczywiście zwariowałem na punkcie każdego człowieka, który cierpi z powodu, nie wie z jakiego powodu cierpi, a ja wiem. Ja rzeczywiście zwariowałem. I tu sobie przyniosłem w Piśmie Świętym pierwszy list do Koryntian, gdzie święty Paweł mówi, tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów. No i jak to? Bóg Jahwe, Bóg. To, że stał się człowiekiem, no to jeszcze można by wybaczyć. Ale żeby dał się ukrzyżować, tak poniżyć, zdeptać, jak robak, to się nie mieści. To się nie mieści czegoś. A głupstwem dla pogan. Poganie wzruszali ramionami, to jest zbyt głupie, żeby to przyjąć. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i Greków, Chrystus jest mocą i mądrością Boga. Istotnie już, gdy Chrystus rozpoczynał swoją publiczną działalność przez fakt chrztu w Jordanie, gdzie zapowiadał, że On weźmie na siebie zło świata. Zresztą to zło świata bierze teraz w nas, w swoich członkach. Też nam czasami się wydaje, że odszedł od zmysłów, że zwariował. Bo my tak mówimy, no niby kochasz, ja w to wierzę, ale już dalej to nie bardzo mogę. A jednak Bóg Ojciec wtedy powiedział, to jest mój Syn umiłowany. On i tylko On. Słuchajcie tej miłości. I że nie tylko oczarowany był święty Paweł miłością z krzyża Boga człowieka Jezusa Chrystusa, ale pierwszym był oczarowany Bóg Ojciec, dając mu w zmartwychwstaniu przebóstwienie. Jego człowieczeństwo zrównał z bóstwem. Także pierwszym, który uwielbił krzyż Chrystusa, skandal krzyża, to jest Bóg Ojciec. Mówiłem wam o tym, że Ewangelie były tak pisane, że Marek zaczyna od chrztu i kończy chrztem w krzyżu. Mateusz od ojca wiary Abrahama, a Izaak dopiero w krzyżu się spełnił. Łukasz od Adama i Ewy, Jan od początku stworzenia świata, ale pierwsze dzieła, jakie powstały natchnione, to listy świętego Pawła. I bibliści są zdania, są zgodni, że Paweł rozpoczął od krzyża, którym się zachwycił Bóg Ojciec, przenikając go tajemnicą zmartwychwstania i jego czyniąc Panem tego, co jest w Bogu, to jest na ziemi, tego, co jest w nas, bo odszedł od zmysłów, bo zwariował na naszym punkcie. Oszalał, ale jak pięknie oszalał. Czasami troszeczkę nam tego szaleństwa udziela. Paweł w wszystkich listach interpretuje krzyż. To jest coś, co go porwało, zachwyciło. I w historii świętych było wielu takich. Wspomniany przede mną świętą, na początku przy świętej, święty Franciszek z Asyżu i wielu innych. Po dziś dzień. Również sobie zaznaczyłem w Apokalipsie taki tekst trzeciej części Apokalipsy, która dotyczy Ewangelii Łukasza, że ostatecznie Duch Święty przyjdzie w niewieście, by rozprawić się i ze smokiem, i z bestią, i z fałszywym prorokiem, czyli z nami, a to już po cichu mówię, tego już nikt nie słyszy. W takim stopniu, w jakim w naszym życiu trochę za dużo jest fałszu. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego, władza Jego pomazańca. Bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. I uwaga, a oni zwyciężyli dzięki krwi baranka, dzięki słowu swego świadectwa, bo nie umiłowali dusz swoich aż do śmierci. Bo istotą szatana to jest pierwsze ze stworzeń nienormalne, wariat, który siebie umiłował aż do śmierci, aż do potępienia wieku. Umiłował się. Natomiast i on jest na jednym krańcu tych, którzy też siebie miłują i nie bardzo mają ochotę swoje życie dać na służbę tego, który umiłował nas aż do śmierci w krzyżu. Zwariował na naszym punkcie. A szatan zwariował na swoim punkcie. No i my teraz, ludzkość, tak trochę tu, trochę tu. Jedni tutaj jeszcze za życie stają po lewicy z tym razem, który siebie umiłował aż do śmierci. Oni też siebie miłują. No tak, zaliczą Kościół na święta, na Wielkanoc, tam pokażą się, tak. Ale miłują się, bardzo się miłują. Tak jak ich ten niewidzialny brat. Umiłował się już aż do śmierci. Jedni stają po prawicy, drudzy po lewicy. A Jezus mówi, nie stój w środku, bracie, siostro, nie stój w środku, jedną nogą tu, drugą tam. tylko wybierz mnie wtedy, kiedy już będziesz miał Boga Ojca w swoim wnętrzu, to nie będziesz wiedział, kiedy umrze powód Twego cierpienia, Twego egoizmu, Twojej pychy. Nie będziesz stawiał Bogu pytań żadnych, czego sobie i Wam życzę. Amen. To święty Ignacy Loyola ma jedno z swoich rozmyśleń takie o dwóch królestwach. O dwóch królestwach. Chrystusa i Szatana. No ja dzięki tej króciuteńkiej Ewangelii zauważyłem, że w środku rzekomo tylko są normalni. No ja to chcę być taki normalny. Nawet współbracia w zakonie, ja mówię, no tamto nawiedzony. Tamto nawiedzony. Ja to jestem taki normalny. Jezus ma w kościele za dużo normalnych, bo on oszalał. A diabeł mówi, najnormalniejszy to jestem ja. Uprzejmie dziękuję.